W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że dobrym współpracownikiem Boga jest ten, kto potrafi rozpoznać dobro. Tylko Bóg będzie wynagradzał dobrych i karał złych, podkreślił papież.
W rozważaniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański biskup Rzymu nawiązał do Ewangelii, w której Jezus mówi do tłumów przypowieściach o Królestwie Niebieskim.
Jedną z nich jest przypowieść o konkolu, przez którą Jezus pozwala nam poznać cierpliwość Boga, otwierając nasze serce. Serca na nadzieję, mówił Ojciec Święty.
Z jednej strony spojrzenie gospodarza, który widzi daleko, a z drugiej spojrzenie sług, którzy widzą problem. Sługom zależy, aby na polu nie było chwastów, a gospodarzowi zależy na dobrej pszenicy. Pan zachęca nas, abyśmy przyjęli jego spojrzenie. To, które koncentruje się na dobrej pszenicy, które potrafi ją strzec, także pośród chwastów. Nie jest dobrym współpracownikiem Boga ten, kto wyrusza na poszukiwanie ograniczeń i wad innych, ale raczej ten, kto potrafi rozpoznać dobro, które rośnie po cichu na polu Kościoła i na polu historii.
Po modlitwie, zwracając się do zgromadzonych na placu Świętego Piotra, papież Franciszek zapewnił o swojej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi pandemią oraz tymi, którzy doświadczają jej skutków ekonomicznych i socjalnych.
Podczas spotkania z wiernymi ponowił też apel o globalne zawieszenie broni. Wideo z modlitwy Anioł Pański jest dostępne na portalu internetowym naszej rozgłośni.
Prezes PiS-u zapowiedział zmiany personalne w Radzie Ministrów. Premier zostaje, ale rząd będzie skonstruowany inaczej, poinformował Jarosław Kaczyński.
Rekonstrukcja ma nastąpić w taki sposób, by zlikwidować sytuację, w której ciąg decyzyjny jest rozproszony po różnych ministerstwach, tłumaczył Jarosław Kaczyński.
W programie Pierwszym Polskiego Radia dziennikarz pytał też lidera Zjednoczonej Prawicy o ewentualne zmiany w rządzie, konsolidację lub likwidację resortów.
Rekonstrukcja, jak wskazał prezes PiS-u, może nastąpić już po wakacjach.
Na pewno będą zmiany personalne, żeby było jasne, to nie chodzi o premiera, bo o tym się też niektórzy próbowali mówić, więc premier zostaje, ale rząd ma być inaczej skonstruowany w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach, znaczy muszą przejść przez kilka ministerstw, pewne ciągi decyzyjne są rozproszone, to do niczego dobrego nie prowadzi.
W ubiegłym tygodniu wicepremier Jadwiga Emilewicz, pytana przez dziennikarzy o rekonstrukcję, zapowiedziała rozmowy przywódców rządzącej koalicji na temat zmian w Radzie Ministrów.
Z kolei media wskazują, że przetasowania mają dotknąć resorty, m.in. finansów i rolnictwa. Nie wykluczają też połączenia ministerstw środowiska i klimatu.
W Polsce powraca dyskusja na temat konwencji stambulskiej. Organizacje chrześcijańskie, społeczne i prawnicze chcą wypowiedzenia promującej ideologię gender konwencji i zastąpienie jej Międzynarodową Konwencją Praw Rodziny. Trwa zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą Tak dla rodziny, nie dla gender.
Środowiska prorodzinne apelowały już wcześniej także do rządu Zjednoczonej Prawicy o wypowiedzenie dokumentu. Jednocześnie sprzeciw temu wyraża lewica.
Ministerstwo Rodziny podkreśla, że decyzja o wypowiedzeniu konwencji stambulskiej nie została jeszcze podjęta. Trwają analizy w tej sprawie.
Na ruch w tym kierunku jest gotowe Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceszef resortu Marcin Romanowski podkreśla, że konwencja jest koniem trojańskim w polskim systemie prawnym.
Ona oczywiście reguluje kwestie przeciwdziałania przemocy domowej wobec kobiet i o to oczywiście wspieramy. Natomiast oprócz tego jest tam bardzo mocna i obszerna warstwa ideologiczna, takiej lewackiej ideologii gender, która powoduje, że te rozwiązania, które mogłyby być przydatne, no niestety nie nadają się do zastosowania i całość jest w rzeczywistości ideologizacją systemu prawnego. To jest niedobre, bo przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, przemocy domowej jest tematem bardzo ważnym, powinien łączyć, a nie dzielić.
Niewykluczone, że Sejm będzie musiał zająć się projektem ustawy zobowiązującej rząd do wypowiedzenia tak zwanej konwencji antyprzemocowej.
Do tego potrzebne jest 100 000 podpisów. głosów poparcia. Projekt ustawy przygotowała koalicja kilkudziesięciu organizacji stojących po stronie rodziny. Wśród nich jest m.in. Ordo Iuris.
Wiceszef Instytutu dr Tymoteusz Zych zwraca uwagę, że konwencja jest skrajnie ideologicznym dokumentem, który uderza w rodzinę.
To dokument, który wymaga od państw, które go przyjęły, wykorzeniania tradycyjnych ról społecznych kobiet i mężczyzn, który przemoc kojarzy z religią, ze zwyczajem, z tradycją, który ma na celu przeformatowanie treści nauczania szkolnego i wprowadzenie do niego tak zwanych informacji o niestereotypowych rolach płciowych. Oczywiście to pojęcie, jak wiele innych pojęć zawartych w konwencji, ma być interpretowane przez międzynarodową instytucję, która do tego celu została powołana.
Stronę internetową inicjatywy wraz z kartką do zbierania podpisów można znaleźć pod adresem www.chronimyrodziny.pl.
W Gibach na Suwalszczyźnie upamiętniono w niedzielę ofiary obławy augustowskiej. Mija 75 lat od tego ludobójstwa. Obława jest określana małym Katyniem.
Patronat nad uroczystościami objął prezydent Polski Andrzej Duda. Centralnym punktem rocznicowych obchodów była msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Anny.
Następnie zgromadzeni przeszli na wzgórze Krzyżem, miejsce poświęcone pamięci zamordowanym podczas obławy. Tam zapalono znicze i oddano hołd ofiarom.
Ksiądz prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, podkreślił, że do dziś nie wiadomo, gdzie znajdują się doły śmierci. Nie znamy także pełnej prawdy na temat tego ludobójstwa, stwierdził.
My rodziny najbliższych zamęczonych i zamordowanych przeżywamy nadal traumy z powodu dotychczas nieodkrytej prawdy o dokonanym ludobójstwie.
Poseł Jarosław Zieliński zwrócił uwagę, że w ostatnich latach przywracana jest pamięć o tamtych wydarzeniach. Powstają pomniki poświęcone ofiarom, a o ludobójstwie uczy się w szkołach.
Polityk przypomniał o działaniach polskich władz w celu ustalenia miejsc, w których mogą być pogrzebane ofiary.
Na moją ostatnią interpelację w tej sprawie uzyskałem odpowiedź też o szeregu działań podjętych, aby skłonić władze Rosji, władze Białorusi do tego, aby udostępniły archiwa i żeby umożliwiły zbadanie miejsc, które są wskazywane jako ewentualne miejsca pochówku czy spoczynku doczesnych członków pomordowanych, bo pochówku jeszcze nie było. Myślę tu zwłaszcza o terenie Białorusi, o Kaletach, bo to miejsce jest wskazywane ostatnio. Niestety nie ma wciąż zgody na te działania. Mamy nadzieję, że w ramach polepszających się, oby tak było, stosunków międzynarodowych i zmian zachodzących w krajach naszych sąsiednich, krajach wschodnich, że będziemy mogli i to kiedyś uzyskać.
Obława augustowska była największą niewyjaśnioną zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie światowej. Przeprowadziły ją oddziały NKWD wspierane przez polskich komunistów. Ofiarami byli żołnierze podziemia niepodległościowego. Obława trwała prawie 2 tygodnie.
W niedzielę rozpoczął się 21. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa, patrona wszystkich kierowców i podróżnych.
W tym roku wydarzeniu przyświeca hasło Umocnienie Eucharystią niesiemy Chrystusa. Towarzyszy mu organizowana przez MIWA Polska zbiórka na zakup środków transportu dla misjonarzy.
Ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, powiedział, że w tym szczególnym tygodniu modlimy się za kierowców oraz ich bezpieczeństwo.
Nie tylko słowa, nie tylko apele właśnie o to, żeby jeździć ostrożnie, dobrze, bezpiecznie, być dobrym, życzliwym, kulturalnym, trzeźwym kierowcą, ale także właśnie ta nasza modlitwa o to, żeby na drogach naszych było bezpieczniej, żeby nie było wypadków, żeby przynajmniej było ich mniej, chociaż nie jesteśmy w stanie ich wszystkich wyeliminować. To jest ta nasza troska właśnie w tym aspekcie. MIWA Polska tu promuje dekalog kierowcy. Ten aspekt właśnie bezpieczeństwa na drodze, 10 przykazań dla kierowców. I zachęca również do refleksji, do zastanowienia się, jakim jestem kierowcą jako katolik.
Podczas tygodnia Świętego Krzysztofa trwa akcja misyjna Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy. Środki zbierane są w parafiach, towarzyszy im święcenie pojazdów.
Tylko w ubiegłym roku w ramach akcji udało się zebrać prawie 3,5 miliona złotych. Pozwoliło to na zakup prawie 300 pojazdów dla misjonarzy z całego świata. Akcja trwa od 20 lat.
W Bieliszkach na Litwie odbyła się 20. edycja rodzinnego zlotu turystycznego. Wydarzenie co roku gromadzi licznie Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie.
Jego organizatorem jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijańskich Rodzin oraz Związek Polaków na Litwie.
Do Bieliszek przyjeżdżają wielopokoleniowe rodziny. W programie każdego zlotu są zabawy, konkursy i zawody sportowe. Jest także bogaty program kulturalny. Na scenie prezentują się zespoły z całej Wileńszczyzny.
Europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin, podkreśla, że wydarzenie ma na celu podtrzymanie wspólnoty. To największa impreza turystyczno-rodzinna na tym terenie.
Tutaj jest wciąż mocny patriotyzm. Tego czasami brakuje niestety również w macierzy, szczególnie w niektórych jej regionach. Dla nas ta wartość przekazana przez naszych rodziców, dziadków, pradziadków jest bardzo ważna i ją pielęgnujemy, czyli naszą tradycyjną polskość, też połączoną oczywiście z naszą wiarą katolicką. Akcent rozpoczęcia zlotu to jest błogosławieństwo przez księdza proboszcza i to wszystko nas łączy i nas bardzo mocno wzbogaca.
A już w październiku członkowie Akcji Wyborczej Polaków na Litwie wezmą udział w tamtejszych wyborach parlamentarnych.
Akcja zachęca rodaków mieszkających na Litwie do oddania głosu na polskie ugrupowanie.
I to były wiadomości w Radiu Maryja.